A w Bejrucie nowy rząd, demonstracje, zabójstwo szefa policji w studio Bejrut, Kazimierz Gajowy, który nam opowie o tym, co tam się dzieje.
Dzień dobry, sabah el khair, panie redaktorze, ale na początku życzenia dla pana redaktora, dla całej ekipy Radia Wnet i wcale nie z powodu jutrzejszego święta, świętego Walentego, ale z powodu dzisiejszego dnia, czyli dnia radia. Jeden z polskich poetów niedawno powiedział, że budujmy, bo to co zbudujemy to nasze, także w krótkich słowach życzę budowania ciągłego, rozbudowywania Radia Wnet na wszystkich falach możliwych. A wracając do sytuacji w Libanie. Oczywiście, żeby zrozumieć sytuację w Libanie, trzeba popatrzeć na cały Bliski Wschód. Bo to w tym samym czasie wiele rzeczy się działo. Takie równoległe wydarzenia dotyczą dwóch krajów, czyli Iraku i Libanu. I dziwnym trafem nawet i demonstracje były podobne, chociaż te w Bagdadzie, w Iraku było o wiele bardziej, bym powiedział, siłowe, natomiast te w Libanie bardziej pokojowe. Ale efekty były te same, bo zarówno jeden, jak i drugi były premier zdymisjonował. W jednym, jak i w drugim kraju powstały dwa nowe rządy. Ten w Libanie pod wodzą Hassana Diaba, ten w Bagdadzie pod wodzą nowego przywódcy Alawi. Jaki jest wspólny mianownik, panie redaktorze? Wspólny mianownik to jest Iran. To jest Iran. I wbrew pozorom zabójstwo generała Sulejmaniego wcale nie zatrzymało budowy tego półksiężyca zwanego szyickim. Iran jakby sobie z tego w ogóle nic nie robił, tylko projekt, którego architektem na pewno po części albo i w całości był zamordowany generał, buduje i dzisiaj mamy gorzej niż lepiej. Kiedy zapytałem naszego przyjaciela Toniego pod Bejrutem dokładnie wczoraj po południu, co o tym wszystkim sądzi, mówi przysłowie troszkę inaczej, brzmi po arabsku, ale po polsku trzeba go przetłumaczyć, że z deszczu pod rynnę. Po arabsku to brzmi, że z deszczu w dziurę wody albo lepiej w dziurę błota. Całkowicie ten rząd, który mamy, jest rządem, no mogę powiedzieć śmiało, według słów obserwatorów tutejszych, no proirańskim. A jednocześnie za tym proirańskim stoi przede wszystkim zbrojne ramię tutaj na terenie Libanu, Iranu, Hezbollah i oczywiście też Bashar al-Assad. To jest ten trzeci punkt potrzebny nam do zrozumienia aktualnej sytuacji. W regionie Idlib, to jest północno-zachodnia część Syrii, bardzo blisko, a nawet granicząca z Turcją, pomimo tego, że prezydent Turcji wygraża, pomimo tego, że notujemy setki, tysiące różnego rodzaju pojazdów opancerzonych i około 5000 żołnierzy tureckich, którzy tam się zbliżają albo już są, to jednak armia Bashara al-Assada zajmuje wioskę po wiosce, miasto po mieście i praktycznie jest na przedmieściach głównego miasta tego regionu, czyli Idlibu. Co ciekawe, dlaczego o tym mówię? No bo kto wspomaga armię Bashara al-Assada? Przede wszystkim Rosja, która gra na wszystkich instrumentach możliwych tutaj na tej operze Bliskiego Wschodu, ale oczywiście to, co ciekawe, że pomimo zamordowania generała Sulejmaniego i to już było 3 przecież stycznia, to tam wojsko Asada jest wspierane przez różnego rodzaju milicje szyickie. Na dodatek otworzył się front w południowej części Aleppo, gdzie też jeszcze niedobitki państwa islamskiego tam królują i tam też kto wspomaga, kto jest tą główną czasami siłą uderzeniową. Znowu milicja szyicka, mówi się tym razem o Hezbollahu libańskim. I dopiero może po tej takiej panoramie wróciłbym do tego, co się stało i dzieje w Libanie. Pan redaktor dobrze sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo, no bym powiedział, żywotne były protesty Libańczyków. Przecież to ponad 1 000 000 Libańczyków wyszło na ulicę, z tego ponad połowa to młodzież i dzieci, i ludzie bardzo młodzi. Tak, nie ośmielam się powiedzieć dzieci, no bo w wieku 12-14 lat możemy śmiało mówić jeszcze o dorastającej młodzieży. I wszyscy wiemy, jak szczere były ich intencje, ale jak jednocześnie naiwne. Naiwne w swojej prostocie, w swojej dobroci, w swojej chęci zmiany, czyli kullon jany kullon, czyli zmiana wszystkich. To jest niemożliwe. Liban jest republiką, choć z przymiotnikiem wyznaniową, to jednak funkcjonują wybory, jest parlament, jest prezydent i rzeczywiście trzeba było koniec końcem, tak jak to mówiliśmy na samym początku protestów, do tego wrócić. I pomimo wielu demonstracji, pomimo powiedzmy szkód po jednej, po drugiej stronie, po stronie policji już mówiliśmy, ale również po stronie demonstrujących, tylko w dzień przed wczorajszym wotum zaufania, no było ciężko rannych ponad 300 osób, z czego 45 musiało być hospitalizowanych. A mimo wszystko posiedzenie Sejmu, którego głównym celem było danie wotum zaufania dla powstałego rządu, zresztą wiemy, składającego się z 20 ministrów, tym razem tylko jak na Liban, i zdołało dotrzeć, tak, bo musieli przecież przedzierać się przez demonstrujących, którzy budowali barykady, dostało się do Sejmu 84 posłów ze 128. Żeby posiedzenie było ważne, musiało być ich połowa plus jeden. Taki stan rzeczywiście był, bo było ich 84, czyli grubo ponad połowę. No i przy głosowaniu wotum zaufania 63 oddało głos na tak, czyli zaufało temu rządowi, 20 głosowało przeciw, jeden się wstrzymał. Z punktu widzenia obserwatorów europejskich, takim jak my jesteśmy chociażby w Radiu Wnet, widzimy to za konieczny punkt w rozwiązaniu problemu libańskiego, bo musi być jakaś instytucjonalna, powiedzmy, krok, jakieś instytucjonalne rozwiązanie. Takim jest na pewno powstanie tego rządu. Oczywiście ulicy to się nie podoba, młodzieży to się nie podoba, no bo wyraźnie widać, że ten rząd jest rządem irańskim, bym tak powiedział śmiało, i co może być bardzo też kuriozalne, no bo jak wszemi wobec wiadomo, pan Hassan Diab jest sunnitą, muzułmaninem, bo takim musi być każdorazowy premier Libanu według Ugody Narodowej. I wydawałoby się, że sunnici mają swojego premiera, powinni być z tego zadowoleni. Otóż nie. Praktycznie wszystkie organizacje polityczne i pozapolityczne, również i religijne, sam mufti Jumhurije, czyli mufti Republiki Libańskiej, jakby można powiedzieć szef tej części wyznawców islamu, sunnitów, też nie był z tego zadowolony, żeby nie powiedzieć, że go nie chciał. I o dziwo, ten oto Hassan Diab jest człowiekiem bardzo bliskim szyitom, jest człowiekiem bardzo bliskim też w pewnym sensie partii Hezbollahu. No wiemy, że gdyby to się tak działo w naszej ojczyźnie, w Polsce, to wiadomo, że wtedy takiego pana byśmy okrzyknęli, no odważę się powiedzieć słowo zdrajca, czyli w jaki sposób poszedł do obozu, no żeby nie powiedzieć wrogiego, to na pewno przeciwnego. A co mówi nasz pan Toni i jego przyjaciele w tym sklepiku pod Bejruckim? No, mówi, poczekajmy, dajmy szansę. Chyba najgorszym rozwiązaniem by było w tym momencie nowego rządu, gdyby zaczął poważnie podnosić podatki. Przecież musimy pamiętać, że nałożony podatek, i to minimalny, na użytkowników pewnego systemu porozumiewania się przez internet, żeby nie mówić jaki, po prostu to był początek tej saury, czyli tej rewolucji. Także w tym momencie, kiedy ludzie przyzwyczajeni w Libanie do życia godnego, no pewna część nawet, bym się ośmielił powiedzieć, luksusowego, w tym momencie, kiedy mając pieniądze w bankach, a mam przyjaciół, mam znajomych, czytam gazety, to wiem, że takich ludzi nie brakuje, ale tych pieniędzy chwilowo ich pozbawiono. Czyli dzisiaj każdy, nawet mający, nie wiem, setki tysięcy dolarów, musi o te swoje pieniądze żebrać. Dlaczego tak się stało? Myślę, że w pewnym sensie, a nawet w 100%, to było posunięcie bardzo mądre, bo my wiemy, jak ludzie działają emocjonalnie. My wiemy, co się stało w innych krajach, chociażby w Argentynie, w Brazylii, bo ludzie, kiedy słyszą o kryzysie i słyszą o tym, że mogliby kiedyś tych swoich pieniędzy nie otrzymać, wszyscy biegną po nie. I tak by się stało też w Libanie. W ten sposób na pewno uniknęliśmy krachu, bo przecież wiemy, nie ma na świecie banku, największego banku, że gdyby wszyscy, którzy złożyli tam pieniądze, poszli i chcieli je odebrać, czy ten bank by nie upadł, upadłby. Także jednym słowem jest dobrze i nie za wesoło, tak bym powiedział, że musimy na to poczekać i z punktu widzenia, jak mówię, obserwatorów, zwłaszcza zagranicznych, to był krok do przodu. Z tym nie zgadza się ulica, czyli nie zgadza się młodzież, nie zgadzają się protestujący i są gotowi to wyrażać w sposób taki widoczny. Oczywiście z naszego punktu widzenia tych, którzy w jakiś sposób obsługują pielgrzymki, obsługują turystów z Polski, możemy śmiało powiedzieć, to w żadnym wypadku nie zagraża kontynuacji naszych przyjazdów, naszych odwiedzin, dlatego że ci wszyscy ludzie z jednej strony i z drugiej nas potrzebują. I co ciekawe, nas kochają. Kto był w Libanie, nawet podczas tych demonstracji ulicznych, kiedy niektóre drogi były zamknięte, pamięta, z jakim szacunkiem do wszystkich turystów Libańczycy się po jednej i po drugiej stronie odnoszą, a już do Polaków, kiedy słyszymy słowo, zwłaszcza Jan Paweł II, to już w sposób szczególny, nawet niejednokrotnie zamknięte drogi przed nami się otwierały. Także myślę, że nawet ta potrzeba tego, bym powiedział, żywego pieniądza, dolara, też sprawi, że Liban wszystko zrobi, żeby tych turystów było jak najwięcej, bo to jest najlepszy przypływ świeżego pieniądza. Potwierdza to, że żadna linia lotnicza, i to nawet takie, które mają po kilka lotów dziennie albo po kilka lotów tygodniowo, nie zawiesiła nawet na jeden dzień lotów do Bejrutu. Wręcz przeciwnie, mamy codziennie praktycznie nowe linie lotnicze, które proszą o to, by do tego Libanu móc przylatywać. Także zapraszamy też na narty. W tych tygodniach będziemy mieli małe grupki z Polski. Będą się cieszyć tym puchem białym, cudownym, zdrowym, bo jest jego bardzo, bardzo dużo. Opady w tym roku są bardzo obfite. Temperatury zaskakują nawet takiego starego bywalca jak mnie w Libanie, gdzie my tutaj mamy identyczne temperatury, o jakich pan redaktor mówił przed chwilą w Polsce, czyli praktycznie mamy tutaj nad morzem od 4 do 10 stopni, nocą 4, w dzień 10, w górach oczywiście mróz i to poważny mróz, na szczęście od tak mniej więcej 2000 metrów do 3000 metrów to mamy temperatury od nawet do minus 15 stopni, co wróży na bardzo długi sezon narciarski i żeby się to powiedzenie o Libanie spełniło, że można się jednocześnie kąpać w morzu i jeździć na nartach. Właśnie mam zamiar w tą sobotę czegoś takiego dokonać.
Zazdrościmy. Sytuacja w Libanie jest dynamiczna. Kazimierz Gajowy będzie o tym opowiadał w studio Bejrut w każdy poniedziałek o godzinie 6:30. Kazimierz Gajowy wspomniał o świętym Janie Pawle II, że kluczami do serc Libańczyków jest właśnie święty Jan Paweł II. My, przypominam państwu, mamy audycję Urodziłem się w roku 1920. W każdą sobotę o godzinie 11, a w tym tygodniu wyjątkowo od 10 do 12, bo będziemy w Wilnie przy okazji otwarcia hospicjum dla dzieci. O tym wszystkim będziemy państwu opowiadać w najbliższą sobotę, ale dzisiaj jest czwartek. Na zegarze godzina 7:32. Kazimierzowi Gajowemu mówimy dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, miłej jazdy na nartach, bo w morzu się dziś kąpać na pewno Kazimierz Gajowy nie będzie. Może posłuchajmy teraz, niech zaśpiewa Yves Montand. w którym często staramy się sięgać do źródeł i może teraz nam to się uda. Sędzia Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej, dr Konrad Wytrykowski, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Jaka atmosfera panuje w Sądzie Najwyższym?
W Sądzie Najwyższym panuje taka atmosfera wyczekiwania na zgromadzenie, które ma doprowadzić do wyboru kandydatów na urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 17 marca jest planowane to zgromadzenie. Nie wiadomo, czy ono się wówczas zakończy, czy też będą jakieś przeszkody. Być może będzie potrzeba zmiany terminu, czy odroczenia tego zgromadzenia. I wtedy wówczas się rozstrzygnie, jaka będzie przyszłość Sądu Najwyższego. Mamy, przypomnę, wybrać 5 kandydatów, spośród których pan prezydent wskaże jedną osobę, która obejmie urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
To zgromadzenie odbędzie się według nowej ustawy, która teraz została podpisana przez prezydenta, która jutro wejdzie w życie. Co ta ustawa zmienia w życiu Sądu Najwyższego?
Ta ustawa zmieniła zasady, jeśli chodzi o kworum konieczne do wyboru kandydatów. Mianowicie wprowadziła zasadę, że jeżeli do tej pory było kworum 2/3, natomiast ustawa wprowadziła taką zasadę, że jeżeli na pierwszym zgromadzeniu tego kworum nie uda się uzyskać, czyli po prostu część sędziów zbojkotuje zgromadzenie, nie przyjdzie na nie, to na kolejnym już te wymogi liczbowe są mniejsze, aż do tego momentu, bodajże na trzecim zgromadzeniu, one mają być w przeciągu 5 dni zwoływane. Wystarczy, jak będzie obecnych 32 sędziów Sądu Najwyższego i ta część będzie uprawniona do wyboru 5 kandydatów.
Niektórzy prawnicy, politycy mówią, że właściwie w całym tym zamieszaniu wokół Izby Dyscyplinarnej, wokół Sądu Najwyższego, najważniejszy jest właśnie wybór pierwszego sędziego Sądu Najwyższego, bo to jest ten symboliczny akt, ale nie tylko symboliczny, bo pierwszy prezes Sądu Najwyższego może mieć do odegrania dużą rolę. Czy pan się zgadza z takim twierdzeniem?
Tak, zgadzam się. Tutaj zresztą pan redaktor się tak miło przejęzyczył, bo powiedział pan pierwszy sędzia Sądu Najwyższego. I rzeczywiście pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest traktowany jako nawet taki pierwszy sędzia Rzeczypospolitej. I tak przez wszystkich chyba sędziów był odbierany pan sędzia prezes Stanisław Dąbrowski. I on rzeczywiście był taką osobą, która miała ogromny autorytet wśród sędziów. Potrafiła wokół siebie skupić sędziów i bardzo mądrze kierować też Sądem Najwyższym. Stanowiła taki rzeczywiście wzór sędziego dla wszystkich sędziów. Zresztą to była osoba, która nie przeszła z innego zawodu prawniczego bezpośrednio do Sądu Najwyższego. Ale pan sędzia od początku swojej kariery, pan sędzia Stanisław Dąbrowski, pracował jako sędzia. On zaczynał od sądów rejonowych, czy to były wówczas jeszcze sądy powiatowe, chyba w jego czasach. Także ta jego kariera była taką karierą przykładową.
Wymienił pan datę 17 marca jako ten moment, w którym będzie zgromadzenie sędziów Sądu Najwyższego i wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To jest tak, że mamy w tej chwili dwa przez różne środowiska akceptowane różne porządki prawne i w związku z powyższym co się wydarzy?
No ale te porządki prawne to dotyczą raczej uprawnień, znaczy nawet nie uprawnień do orzekania, tyle co bardziej może mocy sprawczej poszczególnych sędziów. No, jest kilka uchwał podjętych w Sądzie Najwyższym, które obowiązują formalnie jako zasady prawne. No te uchwały niestety się wykluczają, no ale to powodem tego jest podjęcie przez skład połączonych izb w dniu 23 stycznia 2020 roku uchwały na wniosek pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, gdzie właśnie pominięto i Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, która podjęła w tym przedmiocie również uchwałę w składzie 7 sędziów, i Izbę Dyscyplinarną, która również w podobnym przedmiocie w kwietniu zeszłego roku podjęła uchwałę. No to pani prezes postanowiła zwołać posiedzenie 3 pozostałych izb, która podjęła uchwałę o brzmieniu przeciwnym. No nie da się tych wszystkich trzech uchwał ze sobą pogodzić, więc tutaj konieczne było zwołanie posiedzenia całego Sądu Najwyższego i rzeczywiście pochylenie się nad tym problemem, natomiast zdecydowano się na rozstrzygnięcie tej sprawy bez wysłuchania racji wszystkich stron, czyli no mamy do czynienia tutaj z taką naruszeniem podstawowej zasady, jaka zwłaszcza przed sądem powinna obowiązywać, tak? Wysłuchania również tej drugiej strony.
Powiedział pan 17 stycznia naruszenia prawa, jeszcze po drodze wypowie się Trybunał Konstytucyjny. I co to może zmienić?
O Trybunale Konstytucyjnym jest sprawa z wniosku pani marszałek Sejmu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Tak pani marszałek oceniła i skoro Trybunał tą sprawę przyjął do rozpoznania, to można się spodziewać, że zauważa, że jakiś spór kompetencyjny zachodzi. No tutaj chodzi o uzurpowanie sobie przez Sąd Najwyższy właśnie w tej uchwale z 23 stycznia pewnych uprawnień, które z mocy polskiej konstytucji przysługują innym organom. Mam tu na myśli prezydenta, mam tu na myśli Sejm. No nie może być tak, żeby Sąd Najwyższy decydował, kto jest sędzią, kto może orzekać, bo o tym przede wszystkim decyduje prawo pisane, a więc ustawy uchwalane w odpowiednim trybie legislacyjnym, w szczególności no, przez parlament, prawda?
A jak to się stało, że sędziowie Sądu Najwyższego nie stosują się do takich najprostszych reguł obowiązujących w państwie?
Cóż, to ja bym to wiązał z takim kwestionowaniem i kontestowaniem obowiązującej rzeczywistości prawnej i rzeczywistości społecznej, bo jeżeli otwarcie się mówi, że w Polsce nie ma Trybunału Konstytucyjnego, no bo Trybunał Konstytucyjny jest z mocy Konstytucji tym organem, który może rozstrzygnąć, czy jakiś przepis jest zgodny z Konstytucją, czy nie. Sąd Najwyższy takich kompetencji nie ma i nie powinien takich rzeczy rozstrzygać. Nie powinien przypisywać sobie tych kompetencji, których nie ma z mocy ani ustaw, ani konstytucji, bo Sąd Najwyższy nie ma kompetencji prawotwórczych. No, prezydent, który wręcza sędziemu taką inwestyturę do sprawowania władzy sądowniczej, również nie ma kompetencji prawotwórczych, więc jakby mógł takie kompetencje sędziemu przekazać? Pan redaktor mnie pyta, jak to jest. No, mam wrażenie, że jest to za wszelką cenę obrona jakichś takich zastanych układów, że po to, żeby, o to chodzi, żeby wszystko zostało po staremu, żeby sędziowie mogli sami się wybierać, żeby Sąd Najwyższy odzyskał kontrolę nad przede wszystkim polityką kadrową, a więc żeby to Sąd Najwyższy decydował o tym, kto może zostać sędzią Sądu Najwyższego, bo tak ten wybór do tej pory wyglądał. Tam była preselekcja, gdzie najpierw zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego wybierało spośród kandydatów wyłącznie dwie osoby, które później już były przedstawione Krajowej Radzie Sądownictwa. Tylko spośród tych dwóch osób mogła Krajowa Rada wybrać kandydata. Poza tym no, chodzi tutaj o odzyskanie też kontroli, no nie ukrywajmy tego, nad postępowaniami dyscyplinarnymi. Ta Izba Dyscyplinarna, w której mam zaszczyt pełnić służbę, zajmuje się przede wszystkim postępowaniami dyscyplinarnymi. Ona powstała po to, żeby te postępowania usprawnić, żeby one też były bardziej przejrzyste i dostępne dla społeczeństwa. W zeszłym roku odbyło się u nas ponad 200 rozpraw, prawie 200 posiedzeń również. Te postępowania toczą się, mam wrażenie, w sposób sprawny i taki, który rzeczywiście pozwala społeczeństwu na kontrolowanie tego, w jaki sposób my działamy.
Oczywiście jest szerszy kontekst całej sprawy związanej z sądownictwem w Polsce. Są debaty w Parlamencie Europejskim. Ja mam dzisiejszą Gazetę Wyborczą przed oczami. Ta ustawa wypycha nas z Unii. Dożynanie niezawisłych sądów. Przepisy, w które wchodzą jutro w życie, umożliwią usuwanie z zawodu sędziów, jeśli wykonają oni wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Co pan na to?
No to jest jedno wielkie nieporozumienie. Mam ogromny problem z tym, w jaki sposób niektórzy sędziowie, niektóre składy sądzące przedstawiają ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten wyrok z 19 listopada przecież tak naprawdę nie powiedział nic nowego. Zawsze było wiadomo, że sędzia musi być osobą bezstronną, osobą niezawisłą. Te przesłanki, jakie Trybunał Sprawiedliwości wskazał w orzeczeniu, no to jest bardzo długie orzeczenie, ono ma ponad 100 punktów, są... To nie są niczym nowym w naszej kulturze prawnej. Natomiast Trybunał poza tym nakazał, żeby te wszystkie przesłanki badać w ramach konkretnej sprawy, a więc nie pozwolił na sformułowanie jakiejś normy generalnej, że w ramach wewnętrznego porządku państwa jakiś organ, który został powołany jako sąd i sędziowie, którzy zostali powołani zgodnie z prawem tego państwa, że ci sędziowie zostają jakby zdelegalizowani przez Trybunał. To, co się teraz powtarza, że Trybunał stwierdził, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, no to jest jakaś bzdura po prostu. Może to jest mocne słowo, ale no innego nie znajduje na określenie tego. Taka teza się nie znalazła w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości. Więc tutaj nie mamy do czynienia z żadnym wykonywaniem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości przez sędziów. Ci sędziowie, o które mam wrażenie pan redaktor pyta, to no, kontestują obowiązujący porządek prawny. Natomiast ta ustawa, mam nadzieję, że powstrzyma tą anarchizację życia prawnego, z jaką mam do czynienia w Polsce. No nie może być tak, żeby jeden skład sądzący podważał uprawnienie do orzekania innego sędziego. No bo wyobraźmy sobie, że jest sędzia, który wydaje kilka wyroków i teraz od tych wyroków zostaną wniesione odwołania i w zależności od tego, kto te odwołania będzie rozpoznawał, to niektóre te wyroki zostaną utrzymane w mocy, a niektóre zostaną uchylone, bo różnie te składy ocenią tego sędziego, który w niższej instancji orzekał. Jeden sędzia uzna, że to jest sędzia niezawisły, a drugi uzna, że nie, to nie jest sędzia niezawisły. A więc tylko opierając się na pewnych cechach procesu powołania tego sędziego, doprowadzi się do zróżnicowania sytuacji prawnej obywatela, bo tutaj tak naprawdę chodzi o obywatela. No, sądownictwo nie istnieje samo dla siebie, a istnieje po to, żeby służyć społeczeństwu, tak? Więc jaką mamy stabilność prawa? Jaką pewność ma obywatel, który przychodzi do sądu po to, żeby jego sprawę rozstrzygnięto?
Jak dojdzie do wyboru nowego prezesa Sądu Najwyższego, to wszystko się skończy pana zdaniem, czy nie?
Czy to się wszystko skończy? Nie wiem, kto będzie tym prezesem. No mam nadzieję, że te doły, które powstały, uda się jakoś zasypać, bo tutaj no, dialog jest konieczny. No nie można
wiem,
tej sytuacji...
Nie wiem, czy byłbym takim optymistą. Patrzę teraz znowu na Gazetę Wyborczą. Specjalny dodatek, ustawa Kagańcowa, bo to wczoraj opublikowano nazwiska, list popierających sędziów do KRS-u. Patrzę, że w tym wszystkim jest też pan wymieniony, członek Izby Dyscyplinarnej, znajomy byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Najpierw awansował na sędziego Sądu Okręgowego w Legnicy, a po pół roku został mianowany prezesem Sądu we Wrocławiu. W 2018 trafił do Izby Dyscyplinarnej w grupie Kasta, odpowiedzialnej za aferę hejterską. Miał zaproponować, by odpowiedzią na akcję wspierania pierwszej prezes Sądu Najwyższego było wysyłanie pocztówek z hasłem W3 kropki, pisownia oryginalna i tak dalej. Co chodzi?
To znaczy na listy poparcia do KRS-u to jest od początku problem jakiś sztucznie nadmuchany. Ja rzeczywiście podpisałem jednemu sędziemu listę poparcia, sędziemu, którego bardzo cenię, który oprócz tego, że jest doskonałym sędzią, jest również świetnym naukowcem, publikuje dużo artykułów. Mam na myśli tutaj pana sędziego doktora Dariusza Drajewicza, który zresztą ostatnio też wygrał w KRS-ie konkurs do Sądu Najwyższego. I nigdy się tego nie wstydziłem. Jeżeli ktoś mnie pytał o to, czy ja podpisałem listę poparcia, to potwierdzałem, że tak, rzeczywiście podpisałem się na jednej liście i to na liście poparcia osoby, co do której nie mam żadnych wątpliwości. Również dzisiaj bym się na takiej liście podpisał, gdyby mnie pan sędzia o to poprosił. Natomiast te inwektywy, jakie Gazeta Wyborcza, ja przestałem już bardzo dawno temu w ogóle zapoznawać się z treściami umieszczonymi w Gazecie Wyborczej. Wie pan co, ja, panie redaktorze, ja orzekam od 2003 roku. Przechodziłem po kolei wszystkie szczeble kariery sędziowskiej. Przez prawie 10 lat kierowałem największym wydziałem karnym w okręgu legnickim. Byłem również wiceprezesem Sądu Rejonowego w Legnicy. Natomiast w momencie, jak najpierw zaproponowano mi stanowisko wiceprezesa Sądu Apelacyjnego, później prezesa Sądu Apelacyjnego, no to wskutek też pewnych oporów ze strony pani prezes Sądu Apelacyjnego, to przedstawiono mnie i w Gazecie Wyborczej, i w tych wszystkich mediach, takich jak Newsweek, Onet, jako kogoś, kto się nagle pojawił, który się wziął znikąd i gdzieś tam wyborczy nawet napisano, że ja to w życiu to chyba 3 wyroki wydałem i to jest wszystko, tak? Natomiast... No nie było żadnej afery hejterskiej. To są wszystko wymyślone przez Niestety przez pewnych sędziów również, ale też przy udziale dziennikarzy, którzy jak wiadomo szukają sensacji. To są wymyślone tezy, tak? I ja zaprzeczam, żebym w takiej aferze uczestniczył. Zresztą z panią prezes Gerzew ja na ten temat rozmawiałem w kwietniu 2019 roku, bo to afera wybuchła w sierpniu, natomiast już w kwietniu ja zacząłem dostawać maile, zresztą od pani redaktor z Gazety Wyborczej, zapytujące mnie, czy ja jestem autorem tych wpisów. Automatycznie razem z prezesem Izby Dyscyplinarnej Tomaszem Przesławskim udałem się do pani pierwszej prezes Małgorzaty Gerzdorf. Pokazałem je, te zrzuty ekranu, gdzie miałem zaproponować to hasło wulgarne. Pani prezes to przeczytała, powiedziała, że to w ogóle nie ma się czym przejmować, że to są jakieś kompletne bzdury i temat uznałem wówczas za zamknięty. No,
dzisiaj został przypomniany. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Sędzia Sądu Najwyższego, dr Konrad Wetrykowski z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:51.